Stulecie urodzin Witolda Lutosławskiego. Radio Zachód przedstawia opowieść prowincjonalna. Reportaż Cezarego Galka. Gorzów Wielkopolski. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Wydawałoby się, że ten gmach nowoczesny niewiele może mieć wspólnego z muzyką, a jednak zaraz przekonamy wszystkich, że może być inaczej.
To prawda. Nikt pewnie się nie spodziewa, wchodząc do biblioteki, że tu mogą znajdować się rzeczy, które dzisiaj są już białymi krukami. W dobie społeczeństwa informacyjnego nie pisze się przecież listów. Rękopisy są rzadkością. Jest komputer, są drukarki.
Dyrektor Sławomir Jach.
A jednak w tym zinformatyzowanym pomieszczeniu mamy coś wyjątkowego. Coś, co sobie nazwaliśmy Archiwum Byrskich. Państwo byrscy, którzy byli związani z Gorzowem przez 3 lata między 63 a 66 rokiem, przekazali, a właściwie ich dzieci przekazały archiwum swoich rodziców właśnie do Gorzowa, wypełniając w ten sposób testament artystyczny swoich rodziców. Byli to bowiem ludzie teatru, aktorzy, reżyserzy, którzy z zasady swoją twórczość, swoją działalność koncentrowali na prowincji. Nie, że ich nie chciano w wielkich miastach i wielkich ośrodkach, z zasady wybrali prowincję. Tu wystarczy tylko wymienić nazwiska ludzi, z którymi współpracowali, żeby zorientować się, jakiego formatu byli ludźmi. Czesław Miłosz, z którym przyjaźnili się od lat 30., od czasów wileńskich, do końca życia Tadeusza Byrskiego i Ireny. To Zbigniew Herbert, którego zatrudnili przecież w Gorzowie jako kierownika literackiego teatru. To Zdzisław Najder, Jarosław Iwaszkiewicz, Halina Auderska, ksiądz Franciszek Zieja. To wszystko ludzie, z którymi utrzymywali stały kontakt i to kontakt przez kilkadziesiąt lat. To jest ciekawostka, jakoś tak to nazwisko uciekło z polskiego życia teatralnego. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie działali na prowincji.
Tworzyli specyficzny teatralny zakon, kształcąc aktora w sposób kompletny.
Tak, to jest spuścizna Osterwy. Osterwa również był tego rodzaju wizjonerem teatralnym, bo nie tylko reżyserem, który teatr rozumiał podobnie jak zakon średniowieczny. Z regułą przecież do tej idei nawiązywał Jerzy Grotowski. Byrscy byli zafascynowani Osterwą, mimo że pani Byrska akurat ze szkoły Zelwerowicza, i próbowali jakby tą ideę teatru kształtować i prowadzić jeszcze po wojnie. Być może dlatego ta ich ucieczka na prowincję, że tu było może łatwiej, prawda, zgromadzić ludzi, którzy by za tą ideą podążyli. Byrscy to jest kopalnia. O, właśnie przychodzi
do nas. O, niespodzianka widzę.
Tak, to jest właśnie Janusz Dreczka, przyczyną którego Archiwum Byrskich
Pan
znajduje się.
Pan dyrektor jest przygotowany. I to, że umówił odpowiednie osoby.
Tak, umówiłem jak najbardziej. Nie wyobrażam sobie spotkania bez niego, ponieważ bez Janusza nie byłoby Archiwum Byrskich w Gorzowie i na uczelni.
Witaj Januszu, nie będziemy udawać, że się nie znamy. Znamy się z okresu, kiedy byłeś szefem wydziału.
Od wielu lat.
No ale o tym, że przyczyniłeś się do pozyskania i przekazania Archiwum Byrskich, to wiem od niedawna. Pasja?
Pasja, przyjaźń z tą rodziną. Akurat kilka dni temu minęła 16. rocznica śmierci pani Ireny Byrskiej i ona jakby się upomniała o tę swoją pamięć, o to, co zrobili dla polskiej kultury, choć są praktycznie dla większości ludźmi anonimowymi. I może ta anonimowość sprawiła, że to jest niezwykle cenne dzisiaj.
Epizod gorzowski był dość krótki. Skąd zatem twoja przyjaźń, szczególnie z panią Byrską? No i to zainteresowanie właśnie tym wszystkim, co robi.
Otóż ten epizod może krótki, ale w pamięci dużej grupy gorzowian pozostali i zarówno pani Irena, jak i pan Tadeusz Byrski. Pamiętają wszyscy Krzysztofa, Agnieszkę, córkę Byrskich ze sceny. Niezwykle emocjonalnie potrafili wpływać na swoje otoczenie ze starannością, z sumiennością, zarówno w teatrze, jak i wokół teatru. i na rzecz teatru.
Ja celowo od razu nie mówię o tym, co mnie tu sprowadza, gdyż napięcie rośnie. Zaraz wrócimy do tego wątku, o którym wspomniałem, do wątku muzycznego, a teraz może jeszcze kilka fragmentów z tego właśnie bardzo bogatego archiwum. Rękawiczki białe obowiązkowe?
Tak, obowiązkowe, ponieważ tak jak wspomniałem, to są już rzeczy, które dzisiaj są właściwie rarytasami. Papier, na którym te listy były napisane, jest też kiepskiej jakości, więc musimy zachować tu wszelką ostrożność. Tutaj mamy całą stertę zdjęć. Wyciągam pierwsze z nich.
To jest inscenizacja?
Tak. To mamy zdjęcie z najlepszego okresu chyba Teatru Gorzowskiego. To jest ten spektakl, jedyny spektakl, który został zakupiony przez Teatr Telewizji, sezon 63-64, Don Alvarez. Dochodzimy do następnych eksponatów, do teczki z napisem Zbigniew Herbert. Otwieram. Jest zdjęcie Zbigniewa Herberta. Proszę zauważyć, że z tyłu za Herbertem Lech Wałęsa. Zobaczmy na następne rzeczy. Podpis pod listem Witold
Gombrowicz. Oczywiście kartka już taka.
No, jak kiedyś na maszynie się pisało listy i była ta druga
przekładka,
tak, z takiego cieniutkiego. Mamy takie trzy listy. Mamy również korespondencję z kimś w hierarchii, czy z formalnego punktu widzenia, jeszcze wyżej stojącego w hierarchii literackiej, jeżeli można użyć takiego
światowej?
Słowa. Światowej?
Światowej. Albert Camus?
Albert Camus, Tadeusz Byrski, czy Byrscy, w Kielcach chcą wystawiać Kaligulę, którą zresztą wystawili. Starają się o to, żeby Camus do Polski przyjechał. I Camus wyraził taką chęć i zgodę. Się okazało, Camus zachorował, odebrał tylko nagrodę, wrócił do Francji, no i potem już śmierć w wypadku. Także 57 rok, Kaligula, Kielce.
Rękawiczka, o proszę, znaczek francuski. Jak najbardziej.
Jest autograf, Albert Camus.
Waszkiewicz, proszę.
Kotarbiński.
Kotarbiński Tadeusz, niesamowity. Co jeszcze?
Jeszcze ciekawostkę jedną może pokażę, bo prawda mamy tylko jeden list. Widać, jest pisany charakterystycznym dla niego zielonym atramentem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Proszę zobaczyć, 46 rok, list do Tadeusza Byrskiego, w którym Tadeusz Byrski jest nazwany przez Gałczyńskiego drogi wileński byku.
Dość takie stosunki bliskie z tego wyniku.
Tak, to są stosunki, które jeszcze z okresu wileńskiego, pobytu Byrskich w Wilnie razem z Redutą i z pracą w rozgłośni wileńskiej radiowej.
A tu chyba jest nawet gdzieś było zdjęcie.
Przed sobą mamy zdjęcie z pożegnania zarówno Czesława Miłosza, jak i Tadeusza Byrskiego, kiedy już odchodzą właśnie z rozgłośni radiowej, kończą swoją pracę. Proszę bardzo, mamy młodziutki Czesław Miłosz i tutaj gdzieś Tadeusz Byrski. Cały zespół Radia Wileńskiego.
To było życzenie pani Ireny Byrskiej. Przy jednym ze spotkań w Skolimowie, a było tych spotkań dużo, niektóre są nagrane.
Jeździłeś tam?
Tak, jeździłem tam, odwiedzałem panią Irenę. Po przeprowadzce do innego pokoju wszedłem, jak zwykle przywitaliśmy się bardzo serdecznie i no, musiał być poczęstunek, to było w pewnej tradycji pani Ireny, przynajmniej naszych spotkań. Ona, nie pamiętam, czy to jest Krupnik, chyba Krupnik, tak się nazywa, taka wódeczka słodka. I zawsze no, na początek mówi, to weź tam z szuflady dla mnie ten mniejszy kieliszek, a sobie ten większy kieliszek nalej i tak zaczniemy rozmowę kolejną. I wtedy tak spojrzała tak przy oknie za firanką. Było kilka takich kartoników z tą jakby najważniejszą, najcenniejszą dla niej częścią osobistego archiwum, w którym były rękopisy, listy te takich z tych osób najbliższych im. I mówi, wiesz co, tak bardzo bym chciała, żebyś się tym zajął, żeby to może wróciło do Gorzowa, żebyś ty nad tym zaczął pracować. To mimo wszystko ten okres, to dziecko teatru, ich teatru, bo to był ich teatr, co oni tworzyli, żeby to dziecko, żeby to trafiło tam, gdzie najwięcej uczuć włożyliśmy, to zaczęło mnie to zastanawiać nawet, jak ona mówiła o tych wielkich uczuciach tutaj w mieście Gorzowie, bo przecież tych miejsc, których odwiedzili, było więcej. cieszyłabym się, gdyby tak było. Ja mówię, pani Ireno, no to będzie pani wola. Po śmierci pani Ireny Byrskiej, no cóż, no ja pracowałem wtedy w urzędzie, poprosiłem o samochód dostawczy, bo to mniej więcej tyle było. Pojechaliśmy, załadowaliśmy, ładowaliśmy to kilka godzin i przywieźliśmy do Gorzowa, przywieźliśmy do teatru. Ja to systematycznie zacząłem przeglądać, no i cóż, potem było to przez pewien czas w archiwum. Nie było jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, nie było jeszcze tej fantastycznej biblioteki, która tu w tej chwili jest i nie było takich możliwości badawczych.
Panie Sławomirze, spędził pan nie jeden wieczór długi na przeglądaniu tego archiwum, wtedy kiedy pan to dostał, no i pewnego dnia odkrył pan coś specjalnego.
Co mnie zaskoczyło, ale co znowu daje wyobrażenie o jakby horyzontach intelektualnych czy artystycznych, w których Byrscy pracowali, bo wyobraźmy sobie taki moment, otwieram jedną z kopert, szarą kopertę już zestarzałą, czytam. Witold Lutosławski, muzyka do spektaklu Alfreda de Musseta, Nie igra się z miłością, na flet solo. To mi jako pierwsze wpadło w rękę.
I mamy to przed sobą.
Mamy to przed
dokładnie
sobą.
Jak wtedy, kiedy pan to zobaczył.
Dokładnie tak. Nie wiedziałem oczywiście wtedy, że rękopisów, partytur Lutosławskiego jest tak mało w Polsce, więc jakby wartość tego znaleziska urosła w ceny.
Uwierzył pan, że to jest autentyczne? No, wydaje się, że tak. No, jest papier nutowy, tak, lekko poszarzały, tak, właściwie pożółkły.
Notatki muzyczne do tej partytury. Nie no, na co dzień nie zdarza mi się, żeby obcować aż z takimi autorytetami. No, jest zaskoczenie, ale oczywiście ja nie znałem ani charakteru pisma Lutosławskiego, więc myślę sobie, to pewnie ktoś, nie wiem, czy w teatrze, czy ktoś
przepisał?
Po prostu przepisał i jest. Ale moje zaskoczenie było jeszcze większe, kiedy natknąłem się na list Witolda Lutosławskiego, w którym Lutosławski, zaraz go poszukamy, znajdziemy. O, jest malutki, krótki list. Jak widać, charakter pisma taki sam. Listownik jest. I w tym liście okazuje się, pozwolę sobie tu przeczytać. Szanowny drogi panie Tadeuszu, przeszukałem wszystkie moje papiery i nigdzie nie natrafiłem na egzemplarz muzyki do Nie igra się z miłością. Trudno mi uwierzyć, że mógłbym wysłać panu jedyny egzemplarz, nie mając kopii. Utwierdziło w przekonaniu, że to jest autentyczny rękopis Witolda Lutosławskiego. Tym bardziej, że no, charakter pisma, jak widać, no, nie ulega wątpliwości. To jest to.
Spójrzmy. Rękopis ołówkowy, poziomy, na papierze nutowym. 12 części. Pod koniec czwartej karty i na piątej wyliczenie honorarium autora. Wyszło 4,75 zł za takt plus trójlinijkowy fragment muzyczny, chyba szkic i jakieś notatki. A tu ten sam zapis nutowy, tak, 12 części, ale atramentem i wyraźnie starannym pismem. I to jest chyba partytura, a ta pierwsza to rękopis. Jest też w notatkach krótki zapis kompozytora. Czytamy, 12 antraktów po 25 sekund na flet solo. No i to chyba określa rolę tej muzyki w spektaklu.
Także to był spektakl, wtedy Tadeusz Byrski był dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu. Wystawiał właśnie tą sztukę i wtedy to Lutosławski napisał. Potem doszedłem oczywiście do tego, że najprawdopodobniej było tak, że poznał Lutosławskiego w czasie swojej niedługiej, co prawda, ale jednak dyrekcji w Polskim Radio w latach 49-50, a Witold Lutosławski, jak wiemy, już od 47 roku pracował również, zresztą na stanowisku referenta do spraw muzyki poważnej. Czesław Miłosz, jak go zatrudniano w radio, też był referentem, prawda?
Do spraw.
Do spraw.
Dobre miejsce to radio.
Dobre miejsce to radio, to mi od razu też przyszło do głowy, jaką instytucją kulturotwórczą jest Polskie Radio i jego archiwa. 12 lat pracował w Polskim Radio Witold Lutosławski, i mając się różnych zajęć robił muzykę do słuchowisk, robił muzykę do teatru, pisał piosenki, jak wiadomo. Cieszę się bardzo, że ta partytura jest u mnie. Oczywiście w archiwach Byrskich doszukałem się również egzemplarza książki Alfreda de Musseta, Nie igra się z miłością, tej książki, na której prawdopodobnie również pracował Witold Lutosławski, bo są w tekście pozaznaczane takie uwagi dotyczące muzyki, jak ma być komponowana, czy szybko, czy wolno, czy w jakim tempie. Ten temat znowu jakby wygrzebałem i znowu powróciłem do tego archiwum w momencie, gdy okazało się, że rok 2013 jest ogłoszony właśnie rokiem Witolda Lutosławskiego, więc jakby z tej okazji po raz drugi wracam.
A po raz pierwszy?
No to był 2007 rok.
Czyli od 2007 roku milczał pan.
Tak.
Kultura narodowa panu tego nie wybaczy.
Hej, szczerze mówiąc, moja wiedza wtedy na temat tego, co Lutosławski po sobie zostawił, była skromna. Nie zdawałem sobie sprawy, że to jest coś tak wyjątkowego w skali kraju. Myśmy to kiedyś eksponowali, uroczystość przekazania tego archiwum przez dzieci państwa Byrskich tu właśnie do biblioteki, to wówczas pokazaliśmy to publicznie, więc jakby publicznie było wiadomo, coś tam gazety napisały, no i na tym się skończyło. Jest to dobrze zabezpieczone. Ktoś, kto by chciał się zająć z muzyków czy z teoretyków.
Panie dyrektorze, ja mam pomysł na to, pod warunkiem, że udostępni mi pan skan tego manuskryptu, skontaktuję się z moim znajomym, który zajmuje się historią muzyki zawodowo i spróbujemy odczytać ten utwór przynajmniej fragmentarycznie i zanalizować go pod względem formalnym, muzycznym. Co pan na to?
To nie ma żadnego problemu. Za chwilę taki skan może pan odebrać i nad nim pracować.
Zielona Góra, Radio Zachód, pokój redakcyjny.
Tak, proszę.
Witam.
Cześć, Andrzeju.
Cześć, witam.
No, widzę, że zainteresowałeś się tym tematem.
No, jakże mógłbym się nie zainteresować tym tematem? Gdzież jest to cudo?
Profesor Andrzej Tuchowski, muzykolog i kompozytor.
Ja to muszę nagrywać, więc trochę mikrofon jest niewygodny. Rozumiem. Usiądź sobie tutaj
tak.
Przy komputerze.
Proszę, proszę.
Przygotowałem tutaj dla ciebie instrument.
Tak.
No to jest to właśnie.
To jest to. No,
taka miniatura właściwie.
Pismo, które łatwo rozpoznać. Każdy, kto zna muzykę Lutosławskiego i widział jego partytury, widział rękopisy albo się z nim w jakiś sposób kontaktował, no te charakterystyczne okrągłe litery. Faktycznie. No to wobec tego posłuchajmy, jak to brzmi.
Co o tym powiesz?
No, Lutosławski. Lutosławski. To prawda, nie ten Lutosławski, do którego żeśmy się przyzwyczaili z trzeciej symfonii, z czwartej symfonii, z tego dojrzałego już jego okresu twórczości, ale ten Lutosławski, o którym można by powiedzieć muzyka użytkowa bardzo wysokiej klasy. To, co jest typowe dla niego przy całej ogromnej prostocie tych środków, które tu użył, nigdy nie wpadał w banał. Kiedyś pamiętam, jedna z moich studentek we Wrocławiu pisała pracę na temat polskich pieśni okresu socrealizmu, czasów stalinowskich. Przeanalizowaliśmy ponad 120 pieśni, w tym też i pieśni Lutosławskiego. No i jakkolwiek one musiały być bardzo proste, słychać, że to jednak jest zupełnie coś innego niż to, co robili inni. Inna harmonia, inne zestawienia dźwięków. Czasami bardzo zaskakujące jakieś niespodziewane zwroty, które powodowały, że no, ta muzyka była po prostu inna niż inne, tak bym to określił.
Krótkie części.
Tak, to jest w sumie razem z tego, co widzę, 12 numerów i tak jak widzę tutaj dalej, są to rodzaje bardzo precyzyjnego, jakby takiego no, wariacyjnego rozwinięcia tych motywów, które pokazam na samym początku, tak żeby słuchacz czuł, że to jest wszystko na jeden temat i w jednym klimacie. Domyślam się, że to są lata 50., tak?
Tak, to jest 59 rok, premiera Miseta w Teatrze Polskim w Poznaniu. Nie wiem, jak oceniasz właśnie klimat tego, co on napisał?
Klimat, który był dosyć dla niego typowy jeszcze w tamtym czasie, no może nieco wcześniej, znaczy właśnie coś, co koresponduje z neoklasycyzmem. No a neoklasycyzm, wiadomo, to korzenie francuskie. Tu na początku...
Klawesyniści?
Tak, między innymi. No to przede wszystkim opera, prawda, typ opery Lulliego i tak dalej, ale też słyszymy właśnie takie rytmy, które przypominają trochę jakby uwertury francuskie, tak jakby wprowadzenie właśnie. No i z drugiej strony te rytmy marszowe, które tutaj są, trochę mogą przypominać Prokofiewa, który w tamtym czasie, znaczy przed wojną, też mieszkał w Paryżu, zanim wrócił do Związku Radzieckiego i zaobserwowano już, że Lutosławski w tamtym jeszcze okresie, jeszcze w latach 50. ile razy stosował jakiś persyflaż, groteskę i stosował rytmy marszowe, to czasami były dalekie nawiązania do Prokofiewa, czasami do Stawińskiego. No ewidentnie bliska była mu szkoła neoklasyczna, zarówno ta w tym oryginalnym francuskim wydaniu, jak i wydaniu rosyjskim.
Może nie jest to przypadek, bo co prawda ta sztuka reprezentuje romantyzm francuski, ale też doszukałem się informacji, że inspirowana jest właśnie klasycyzmem francuskim.
No wiemy, że Mizę często to cofał się do XVIII wieku, bo tematy, które podejmował, były takie, powiedzmy sobie, czasami z pogranicza moralitetu, prawda, a dotyczyły czasów niezmiernie rozwiązłych, jeżeli chodzi o arystokrację francuską. Przypomnijmy, że chociażby w tej sztuce, no ten finał, to trochę przypomina tę konwencję, w którą potem uderzył Moniuszko, prawda, uwiedziona, porzucona i popełnia samobójstwo. Z tym, że ja bym tutaj tego nie wiązał, może specjalnie ze światopoglądem kompozytora, czy też z jego estetyką, no to po prostu przypadek, no dostał zamówienie, więc napisał, prawda? No, Lutosławski mówił kiedyś o sobie, to było bodajże na jakimś spotkaniu we Wrocławiu, kiedy pytano go właśnie na temat piosenek, bo nie wszyscy może słuchacze wiedzą, że w latach 50. Witold Lutosławski był bardzo płodnym kompozytorem popularnych piosenek pod pseudonimem Derwid, między innymi Szerena Rolska śpiewała, prawda?
A podobnie jak Szpilman zresztą.
Tylko Szpilman to była sława. Tak. W każdym razie Lutosławski mówił o sobie, że jest muzyka, z której żyje, i jest muzyka dla której żyje.
A jaka to jest muzyka twoim zdaniem? Czy to jest...
To raczej jeszcze ta, z której żył. Aha. Z tym, że wbrew pozorom ten dystans, ta wielka jakaś taka no, przepaść między jedną a drugą nie istniała, bo standardy były w jego przypadku zawsze bardzo wysokie. No, staram się napisać najlepiej, jak się tylko dało w danym gatunku.
Czy to jest coś specjalnego twoim zdaniem? Czy to jest po prostu taki uśmiech historii, drobiazg znaleziony, który być może barwi to, co wiemy o wielkim kompozytorze?
No na pewno jest to drobiazg, przecież to są trzy kartki, jest to 12 małych numerów teatralnych, jak to się mówi, które służą w tej sztuce jako ilustracja, jako prowadzenie.
Muzycznie.
Muzycznie, tak.
No, ale z
tak.
drugiej strony, ale, jako fakt historyczny?
Ale jako fakt historyczny niewątpliwie, no wszystko, co zostawia misz tej klasy. No, nie ulega wątpliwości, że z urodzonych w wieku 20 on jest największym i jeżeli no taka cenna rzecz, bo przecież to jest właśnie rękopis, nie jest to kopia, pozostanie na ziemi lubuskiej.
Bardzo miło się było z tobą spotkać. Może tak na koniec dla uczczenia tego spotkania zagrajmy sobie jeszcze fragment drugiego tematu.
Dobrze, to znaczy jest to drugi numer.
Tyle.
I tyle.
Rafał Jędrzejewski, muzyk.
Czekaj, zaraz będziemy grać. Witaj, Rafał.
Dzień dobry.
Jesteśmy w studiu nagraniowym Radia Zachód. No i za chwilę będziesz miał okazję wykonać utwór, który nie był grany od 54 lat, o ile dobrze liczę. Dostałeś te nuty wczoraj, w związku z tym miałeś bardzo mało czasu, żeby je przejrzeć i nauczyć się tego.
Zgadza się. Ale muszę powiedzieć, że praca nad tym utworem była bardzo ciekawa z paru względów. Przede wszystkim dlatego, że to jest bardzo specyficzna forma utworu, która jest akompaniamentem do sztuki. Ta muzyka różni się zupełnie od muzyki, nazwijmy to absolutnej, czyli bez programu. Ta ilustracyjność po prostu jak gdyby wychodzi przed tą muzykę i jest bardzo łatwo zauważalna.
Jak się grało?
bardzo fajnie.
Jeżeli chodzi o chromatykę, o dynamikę i inne rzeczy, artykulacje, no, jakieś problemy?
Musiałem tutaj parę pomysłów sam znaleźć, dlatego że nie zawsze dynamika była dokładnie opisana.
Ale miałeś tutaj wskazówki pewne, bo na tej partyturze zachowały się nawet oddechy chyba flecisty twojego poprzednika, który wykonywał to pół wieku temu. Skorzystałeś z tego?
No to jest bardzo ciekawe, częściowo z tego skorzystałem. Niemniej starałem się jak najrzadziej brać oddechy, bo tutaj są bardzo długie linie, które trzeba wyeksponować.
Co czuje muzyk, który ma możliwość, żeby bawić się razem z nami właśnie w takie coś, wykonanie powtórne utworu Witolda Lutosławskiego w stulecie urodzin? To chyba coś specjalnego.
Tak się też czułem, że to jest dla mnie zaszczyt i bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. I muszę powiedzieć, że sprawiło mi to dużo przyjemności.
Miałeś już okazję grać utwory Lutosławskiego zapewne jako muzyk Filharmonii Zielonogórskiej, czy też w innym zespole?
Tak, oczywiście. Również w poprzednich orkiestrach, w których grałem. Natomiast Lutosławski niestety nie napisał nic na flet. Dlatego ten utwór tym bardziej jest atrakcyjny, że można powiedzieć, że to jest pierwszy utwór Lutosławskiego napisany na flet.
No, myślę, że nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, jeżeli nuty, które dostałeś, zachowasz sobie po prostu na pamiątkę.
Dziękuję bardzo.
Spróbujemy za chwilę. Posłuchamy, jak ten utwór zabrzmi w oryginale na flet solo.
Warszawa.
Siedzimy sobie przy herbacie w starym Mokotów, mieszkanie pani Agnieszki, które pamięta czasy dawne również.
Wiele rzeczy tutaj pamięta rodziców.
Profesor Krzysztof Byrski.
Na przykład ta otomana, tutaj to była w środkowym pokoju, przy tym stole i na tych krzesłach.
Agnieszka Byrska-Zaczek.
No przesiedzieli tu wszyscy, absolutnie. Musiałabym sobie zrobić listę i
tabliczkę wygrawerować.
Tak, tu, to jest miejsce, no na każdym miejscu byłoby pewnie z 50 osób.
Myślę, że i na moim miejscu ja siedzę na takim też pięknym foteliku.
Na pewno foteliku, na tym foteliku, tak.
No tak.
Czuję się dowartościowany. Wasi rodzice kochali prowincję.
Tak jest.
A teraz prowincja przyjechała do was. Myślę o sobie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście.
Ale my też kochamy prowincję.
I to się chyba wiąże z rodzicami, prawda?
No, z całą naszą karierą, powiedziałbym wczesną, to znaczy szkoła podstawowa i liceum, jeśli o mnie chodzi, to wszystko się stało na prowincji. Ta tak zwana Polska, pogardliwie nazywana Polską B, jest dla mnie Polską A+. W ogóle to jest to, gdzie ja się czuję świetnie.
No, na pewno tak. Zarażeni zostaliśmy absolutnie, z czegośmy sobie prawdopodobnie wtedy, to jeszcze nie było tak na pewno wiadomo, że to tak nas oczaruje, bo ja osobiście też się znakomicie czułam w tych teatrach i w Kielcach, i w Radomiu, i potem w Gorzowie. No, jeszcze bardziej się jakoś tak umocniło, że teatr na prowincji ma swój wyjątkowy urok. To teraz powiemy coś na temat archiwum. Po śmierci ojca zajęła się tym archiwum, sama chciała to uporządkować, bardzo jej to leżało na sumieniu.
W którym to było roku?
No, 86.
Rok, szósty. I mama z tym została sama, strasznie ją to męczyło, nie mogła sobie z tym poradzić, bo to są specjalne predyspozycje do takiego porządkowania. Potem przyszedł moment, kiedy zostaliśmy sami z tym całym dobrodziejstwem. Można było to zwinąć wszystko i oddać do Biblioteki naszej Narodowej tu w Warszawie. Ale nasunęła się sama właściwie taka myśl poprzez Janusza Dreczkę, że on jest tym zainteresowany i zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. No ja mówię, słuchaj, to co my będziemy się zastanawiać? Organizuj, zabieraj to wszystko. Zrób tak, żeby to na przykład się znalazło, i taka pierwsza myśl była Janusza, w teatrze w Gorzowie. Miał z tym prawdopodobnie duże kłopoty, bo wiem, że coś tam się takiego porobiło w teatrze, że zrezygnowali z tego i stwierdzili, że nie ma miejsca w teatrze na archiwum, ani na salę Byrskich, bo on miał taki pomysł. No przeleżało się to trochę bez możliwości dostępu. No i potem wyszła sprawa szkoły, to jeszcze nie wyższej wtedy szkoły, tylko szkoły tej zawodowej gorzowskiej, nowego tego budynku.
A tak mnie korci, żeby zapytać, czy wy sobie zdawaliście sprawę z tego, co jest w archiwum?
Dopiero jak pojechaliśmy tam na otwarcie, to dopiero się okazało, jaka to jest ilość tego materiału i ile tam jest drogocennych rzeczy. Chodziło głównie o to, żeby tego nie zmarnować, żeby jeszcze parę osób z tego skorzystało i coś mogło z tym zrobić i wykorzystać i pokazać i nauczyć się.
Mnie się wydaje, że wynikało z całej filozofii życia naszych rodziców i to były dwa miejsca takie, które dla nich były szalenie ważne. To były Kielce, no i Gorzów. Gorzów jako to forte ostatnie zakończenie kariery takiej we własnym teatrze, bo potem ojciec jeszcze reżyserował w Łodzi, ale własny teatr to był ten ostatni w Gorzowie. I wynikało stąd, moim zdaniem zupełnie jasno, myślę, że siostra się ze mną zgodzi, że te rzeczy, które były związane głównie z Kielcami, powinny pójść do Kielc, a cała reszta powinna pójść do Gorzowa. Część warszawki miała do nas o to pretensje.
No właśnie, kilka kartek. Muzyka do spektaklu, Miseta, Nie igra się z miłością. Czy coś pani to mówi? To jest skan, co prawda, ale w archiwum, które przekazaliście właśnie do Gorzowa, są te nuty.
Więc muszę panu powiedzieć, proszę, że jestem niesamowicie zaskoczona, dlatego że prawdopodobnie to było w tej paczce, którą mi matka przekazała, powiedziała, słuchaj, to jest bardzo ważne. Te tematy z Lutosławskim są dla mnie trochę obce, bo to jest okres Poznania.
Dlaczego pani nie była w Poznaniu właśnie?
A nie byłam w Poznaniu dlatego, że mnie dyrekcja nie zaakceptowała jako aktor. Tak, dała do zrozumienia, że może należy się zastanowić i może należy zmienić zawód.
Ale która dyrekcja? Mama czy tata?
No to była spółka.
Autorska.
Więc to właśnie tym to było jeszcze cięższe, bo dwie osoby zdecydowały o tym, że tego. Ale może słusznie. Może refleksja jest w życiu konieczna.
Potrzebna,
nawet konieczna. Oczywiście czytałam, słuchałam, wiedziałam, opowiadali ludzie, bo to przecież pielgrzymki jeździły zaprzyjaźnionych aktorów i profesorów do Poznania na premiery. No, wesele było tam wielkim w Poznaniu wydarzeniem, to wiem.
Ale wróćmy do tych nutek właśnie.
A muzykę i z tego, dzięki profesorowi Osińskiemu i temu, że brat mi tutaj zasugerował zajrzyj, dzisiaj to już wiem na pewno, że stosunki z Lutosławskim były na pewno bardzo przyjacielskie, że to była postać bardzo, bardzo znacząca w życiu rodziców.
Dziękuję Państwu za rozmowę, bardzo miło było się spotkać. Dziękuję i zapraszam do Gorzowa. Spotkajmy się tam przy może najbliższej okazji. Myślę, że to archiwum będzie takie okazje generowało.
I jeszcze bardzo chętnie.
Nie jeden raz nas zaskoczy.
No, bardzo chętnie. Zawsze do Gorzowa wybierzemy się z wielką radością.
Prowincja odjeżdża. Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy.
Warszawa. Dom Witolda Lutosławskiego.
Właściwie nie wiem, czy nie jest zbyt mało uroczyście. Znalazłem się w domu kompozytora. Przede mną siedzi osoba, która jest spadkobiercą nie tylko formalnym, ale również i życiowym.
Proszę pana, mój ojciec biologiczny, Antoni Dygat, był wybitnym architektem działającym właśnie w Polsce, mimo, prawda, że był Francuzem.
Marcin Bogusławski, pasierb kompozytora.
Architektura jest moim dziedzicznym zawodem, bym powiedział, w ten sposób, jak w dobrych, rzemieślniczych rodzinach. W związku z tym ja się wychowałem w ten sposób, że architektury nauczył mnie ojciec, ale życia nauczył mnie ojczym.
Trudno się ojca wyrzec, ale z drugiej strony jest pan bardzo mocno związany emocjonalnie.
Wie pan, jeździłem z ojcem na narty co roku, na wakacje bardzo często, ale człowiekiem, który mnie wychował, był Witold Tosławski, bo mieszkałem, prawda, razem z nim i z matką do momentu, kiedy skończyłem studia, od wczesnego dzieciństwa. Wszystko, co wiem w normalnym życiu, to zawdzięczam ojczymowi. I bardzo jestem dumny, bo ojczym wspominał o tym, że po matce byłem miłością jego życia, że tak powiem. To odnosił się do mnie tak jak do syna i stanowiliśmy, że tak powiem, taką pełną rodzinę.
Nie przyjeżdżam do pana z pustymi rękami, bowiem przywożę partyturę, która powinna się wydać panu znajoma, bowiem jest tutaj nazwisko ojczyma Witolda Lutosławskiego. Jest pan zaskoczony, że coś nowego się odnalazło?
No zawsze jest przyjemnie znaleźć coś, prawda, coś bym tak nie wiedział, a to dotyczy okresu życia mojego ojczyma, w którym zaraz po wojnie trzeba było po prostu zarabiać na życie rodziny.
Podobno mówił tak, że jest muzyka, która służy do zarabiania i do tworzenia, tak?
No więc to wyraźnie była muzyka do zarabiania.
Natomiast mnie też interesuje kontakt z tymi, którzy zamówili tą muzykę. Myślę o Byryskich. Bardzo ciekawa rodzina teatralna, wymagająca bardzo wiele od siebie, ale też i od innych, od publiczności, od aktorów, ale również dbająca o to, aby poszczególne składniki spektaklu, teatr jest synkretyczny, były jak najlepszej jakości.
Ja miałem zaszczyt poznać państwa Byryskich. To niezwykle ciekawi ludzie byli, bo oni mieli te poczucie, że teatr jest rodzajem świątyni, a zawód aktora jest bardzo specjalnym zawodem. Oni byli w stanie właśnie wprowadzić tych uczniów swoich w nastrój kapłanów teatru. Byrscy potrafili to przekazać grupie ludzi, wcale nie pochodzących z warszawskich środowisk, ściągniętych magnesem komunizmu do Warszawy.
Z prowincji dobrze rozumianej.
Tak. Mnie się najbardziej podobało właśnie to, że Kielce nagle, prawda, mają jakiś ośrodek prawdziwej sztuki. Z szeregiem tam ludzi z tej szkoły żeśmy się zaprzyjaźnili, prawda, i my utrzymywaliśmy jakieś kontakty.
Jakby pan określił stosunek ojca właśnie do państwa Byrskich?
Ojczym w pełni rozumiał wielkość ich podejścia samego do teatru, prawda, i osiągnięć profesjonalnych w teatrze.
To jest w ogóle pismo ojczyma?
Tak, może być pismem ojczyma, bo ona ma, sądząc, to jest odbitka, prawda, ale tak, widzę, tak. Że to jest ołówek, a nie,
tak, z całą pewnością.
Nie atrament czy tusz. I to może być pismo ojczyma. Natomiast pozostałe te strony, to ja rozpoznaję w tym pracę mojej matki. Matka zajmowała się kopiowaniem nut ojczyma, robiła to bardzo ścisłej współpracy czy opieki ojczyma nad tym, co pisze. I tu widzę, prawda, i charakter pisma, i sposób pisania nut estetyczny.
Do tych nut jeszcze jest dołączony list, w którym właśnie Witold Lutosławski pyta pana Byrskiego, czy przypadkiem nie wysłał mu oryginału tej swojej kompozycji, bo nie ma tego w swoich zasobach, a szuka tego od kilku tygodni.
W tym czasie nie było, prawda, komputerów i po prostu kopiowało się muzykę. Z tym, że to jest mało czytelne do grania, a to jest, prawda, materiał, który może być powielany w dowolnych ilościach.
W Polsce znów głośno o pana ojczymie, stulecie urodzin kompozytora. Czy to jest ważne również i dla rodziny?
Żyjąc na co dzień z osobowością o takim talencie i jeszcze poczuciu takiej niezależności, indywidualności swojej własnej osoby, musiał ojczym w oczach naszych, znaczy najbliższej rodziny, wzrosnąć do rangi giganta. A w tej chwili, jak nagle dostaję potwierdzenie przez świat muzyczny i całego świata, to jest bardzo wzruszające, że nagle ta opinia giganta się potwierdza na całym świecie.
Mam taki pomysł. W tej audycji chciałbym wykorzystać fragmenty tej kompozycji. Czy pan się zgadza na to, żeby flecista zawodowy z Filharmonii Zielonogórskiej zagrał kilka motywów?
Naturalnie.
I żeby tak, słuchacze tak, mogli, nie ma mogli to usłyszeć, nie bo my mówimy o czymś, co jest na kartce, a przecież to jest tak, muzyka żywa, tak, która, myślę, na flecie będzie bardzo ładnie brzmiała. Tak.
Warszawa. Towarzystwo imienia Witolda Lutosławskiego. Prezes Grzegorz Michalski.
To jest towarzystwo stosunkowo młode, liczące niewiele ponad 10 lat, a założone przez grono przyjaciół, powiedzmy, Witolda Lutosławskiego, którzy się spotykali w miarę systematycznie po śmierci mistrza. No i w pewnym momencie doszli do wniosku, że dobrze byłoby to jakoś sformalizować.
Pana osobista motywacja?
Przede wszystkim upodobanie do muzyki Lutosławskiego. Bardzo ją lubię. Moja osobista z nim znajomość, którą sobie bardzo ceniłem i czuję się do pewnego stopnia jego dłużnikiem. Długo by opowiadać. Trwała blisko 40 lat.
Ta historia jest niezwykła, bowiem w Gorzowie Wielkopolskim w moje ręce wpadła partytura. Wydawałoby się, że to jest rzecz zwykła, bo do spektakli teatralnych pisze się muzykę, ale tą muzykę napisał właśnie Witold Lutosławski. To są te nuty. Proszę zerknąć, to jest ta pierwsza. Co pan o tym powie, panie Grzegorz?
Przede wszystkim zaskakująca decyzja, że napisał tę muzykę na flet solo. To jest pierwsze wrażenie, bo skromność, powiedziałbym, tego zamysłu jest uderzająca. Przebiegam wzrokiem nuty.
Taki drobiazg.
Bardzo rozbiegana ta muzyka. Linia melodyczna właściwie, bo to jest przecież wszystko w jednogłosie. Bardzo urozmaicona rytmicznie. No są tak przeplatane epizody, jak widzę, bardziej liryczne, z bardziej dynamicznymi, zapewne tanecznymi. Musiałbym to rozczytać uważniej, ale tak obraz graficzny, obraz rytmu sugeruje, że pewnie tutaj się pojawiają jakieś taneczne rytmy. No, ale mamy też takie chwile zadumy.
Tak, jest kantylena z całą pewnością.
W 10 numerze na przykład.
A, widzę, ciekawość jednak wzbudziła ta partytura.
Ciekawe, czy to jest...
Uwaga, bo tutaj jest coś specjalnego.
Tak, właśnie, widzę, że tutaj są dopisane jakieś... Tak, wygląda na szkic rzeczywiście. Zaraz, a czy to tą samą ręką pisane? To musiało być napisane przez Witolda, a ona to starannie przepisała po prostu. Rozmazania, kleksy, tego nie zrobiła Danusia na pewno. Chociaż ona miała zwyczaj mawiać do wydawców, że jeżeli znajdują jakiekolwiek błędy w partyturze Witolda, to to na pewno są jej błędy, bo on nie popełniał błędów.
Czy znajduje pan jakiś ślad gdzieś, nie wiem, w wydawnictwach, w jakichś katalogach? No to jest nowość absolutna.
W monografii Meyerów, to już sprawdzałem przed chwilą, nie jest odnotowana muzyka do tej sztuki akurat. Rok później napisał do innej sztuki Misseta muzykę. To jest w ogóle teren wymagający badań. To jest słabo udokumentowane. Wiadomo, że pewne archiwalia się zachowały, jeszcze nie wszystkie zbiory są nawet dobrze zinwentaryzowane. Także można się spodziewać, że dalsze znaleziska przed nami.
Gorzów Wielkopolski, Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby tą rzecz jakby nagłośnić w radio. Właśnie z tego względu, o którym mówiliśmy. Bylski znał się z Lutosławskim poprzez pracę w radio. Tu jakby było źródło ich znajomości. prawdopodobnie nie byłoby tej muzyki, tej partytury bez tego faktu. Więc jakby spełniamy tutaj chyba takie coś, co jest historią. No niech ta historia ujrzy światło dzienne, gdzie się zrodziła.
Stulecie urodzin Witolda Lutosławskiego. Był to reportaż Cezarego Galka. Fragmenty odnalezionej kompozycji Witolda Lutosławskiego wykonał Rafał Jędrzejewski. Radio Zachód, luty 2013.